Ten wykład będzie poświęcony tematowi, który zaczerpnęliśmy ze słów Tertuliana, jednego z ojców Kościoła, który żył i służył na przełomie II i III wieku po Chrystusie. Sam również doświadczył prześladowań w swoim życiu. I gdy on obserwował pierwsze dwa wieki istnienia chrześcijaństwa, doszedł do wniosku, że krew męczenników jest posiewem Kościoła, jest ziarnem, które jest zasiewane na glebie serc ludzkich, na glebie tego świata, aby z tego ziarna ludzie rodzili się do nowego życia, aby Kościół się pomnażał. Krew męczenników posiewem Kościoła. I teraz patrzymy na historię Kościoła już z perspektywy 2000 lat i widzimy, że jego słowa w dalszym ciągu się sprawdzają. Tak rzeczywiście jest, że śmierć męczeńska, znoszenie prześladowań za wiarę w Chrystusa przynosi owoc w postaci rozwoju dzieła Bożego. Jest to wielka tajemnica. Nie potrafimy tego do końca wyjaśnić. Prawda jest jednak taka, że podążamy za Panem, który został ukrzyżowany. Nasz Pan został odrzucony, ubiczowany, wyśmiany. I za takim Panem podążamy. Przyświeca nam nadzieja zmartwychwstania, ale zmartwychwstanie nastąpiło po ukrzyżowaniu. Podążamy za Panem, który był prześladowany. Podążamy za Panem, który stał się ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. Podążamy za Panem, który umarł, aby dać nam życie. Jezus wypowiedział takie oto znamienne słowa. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Bardzo proste zdanie logiczne. Ja nie jestem jakimś wybitnym logikiem. Jeśli coś pomylę, to myślę, że mój teść mnie poprawi. Ale to jest zdanie, które jest zbudowane na tej zasadzie. Jeśli A, to B. Jeśli A się wypełniło, to B też się wypełni na 100%. Jezus mówi tak, jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. I kieruje te słowa nie tylko do jakiejś wybranej grupy ludzi, ale generalnie do swoich uczniów, do każdego z nas. I podaje nam prosty warunek naszych prześladowań. I mówi tak, jeżeli mnie prześladowali, i was będą prześladować. I musimy sobie teraz odpowiedzieć na to proste pytanie, czy Jezus był prześladowany? Właśnie powiedzieliśmy wcześniej, że poniósł śmierć na krzyżu, został ukrzyżowany, odrzucony. W związku z tym, czego my możemy się spodziewać? Prześladowań. Paweł doszedł do podobnego wniosku i napisał takie słowa w drugim liście do Tymoteusza w rozdziale 3, wersecie 12. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ilu ludzi? Wszyscy. Wszyscy co do jednego. Jeśli chce żyć pobożnie w Chrystusie, jeśli poważnie traktuje swoje powołanie, poważnie traktuje Ewangelię, będę znosił prześladowanie. W jakiejś formie mnie ono spotka. Jeżeli nie znoszę nie spotykają mnie prześladowania, nie chodzi tu koniecznie o jakieś bardzo krwawe prześladowania, ale jeśli nie spotyka mnie opór, jeśli nie przechodzę przez próby i doświadczenia z powodu mojej wiary, jeżeli nikt mi się nie przeciwstawia, wszystko układa mi się gładko, wszyscy o mnie dobrze mówią, to Jezus mówi, biada mi. Biada wam, jeśli by wszyscy ludzie o was dobrze mówili. Zatem widzimy, że prześladowania tak naprawdę są normalną częścią normalnego życia chrześcijańskiego. Nie są czymś wyjątkowym. Nie są jakimś ekstra dodatkiem. Właściwie powinno nas dziwić to, że nie jesteśmy prześladowani, a nie to, że jesteśmy. Nasz Pan, jeśli przyjrzymy się uważnie Ewangeliom, zobaczymy, że On cały czas poruszał się jakby po rozżarzonych węglach. Czyhano na każde Jego słowo. Niejednokrotnie cudem uszedł z rąk rozwścieczonego tłumu. Chciano Go zrzucić ze skały w Jego rodzinnym miasteczku. Chciano Go ukamienować. A potem w końcu go dopadli, ubiczowali i bestialsko ukrzyżowali. I nasz Pan powiedział, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. I dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli tę świadomość, za jakim Panem idziemy, kogo nazywamy naszym Panem, kogo nazywamy naszym Mistrzem. Bo nasz Pan i Mistrz nie zawaha się, żeby poprowadzić nas do miejsca, gdzie spotkają nas prześladowania. On nam to obieca, On nam to zapewnia. Czy zatem będziemy gotowi, żeby za Nim iść? To jest pytanie, które kieruję przede wszystkim do siebie. Czy jestem gotowy, żeby iść na całość za moim Panem? Bo jeśli Jego prześladowali, i mnie będą prześladować. Dzieje apostolskie, rozdział 7, werset 58 do 60. Szczepan oddaje życie za wiarę. Uważamy, że to jest pierwszy męczennik, przynajmniej pierwszy, o którym wiemy. I co czytamy w Piśmie Świętym? Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. I chciałbym zwrócić wam waszą uwagę na dwa imiona, które się pojawiają w tym tekście. Saul i Szczepan. Jeden oddaje życie za wiarę. Jego krew tryska na lewo i prawo. Umiera straszliwą śmiercią. Na oczach Saula, który zgadza się z tym, co się dzieje. Ale umiera w wierze. Umiera modląc się o swoich prześladowców. I Saul z pewnością słyszał te słowa. I to jest właśnie posiew Kościoła. Krew Szczepana, może nie fizycznie, ale w duchowy sposób, jakaś jej kropla spadła na Saula, na jego duszę, pozostawiła tam ślad. I niedługo potem czytamy, że Saul spotyka się z Jezusem, a raczej Jezus spotyka się z Saulem i Jezus mówi do niego: gdy umierał Szczepan, to tak naprawdę ja umierałem. Gdy jego kamienowaliście, to tak naprawdę ja byłem kamienowany. I Saul nawraca się, staje się Pawłem, apostołem Pawłem i dalszą część historii znamy bardzo dobrze. Krew męczenników jest posiewem Kościoła. Czasami zastanawiam się, czy Saul nawróciłby się, gdyby nie Szczepan. Historia Kościoła i świadectwa prześladowanych chrześcijan dowodzą, że wielokrotnie prześladowcy nawracają się dlatego, że są prześladowcami, że prześladują chrześcijan. I świadectwo chrześcijan, ich miłość, przebaczenie w obliczu cierpienia, w obliczu prześladowań porusza serca prześladowców i ci oddają swoje życie Bogu. I znowu ten werset. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście więźniami byli. Przytaczam go ponownie, dlatego że powiemy sobie teraz parę słów o Richardzie Wurbrancie, założycieli misji Voice of the Martyrs. Dla mnie jego życie, prześladowania, przez jakie przechodził, również są potwierdzeniem tego, że krew męczenników jest posiewem Kościoła. Tutaj jest Richard Wurbrand zaraz po aresztowaniu w 1948 roku, gdy komuniści go porwali z ulicy i on miał wtedy 39 lat, był bardzo znanym pastorem w Rumunii, poza jej granicami, był bardzo niebezpieczny dla komunistów, wrogiem ludu. W tych oczach widać strach. To nie było nic przyjemnego dla niego. Często tak rozmyślam nad tym, że chrześcijanie prześladowani to nie jest jakaś inna kategoria ludzi. To nie jest tak, że są pewni chrześcijanie, którzy mają predyspozycje do tego, żeby znosić prześladowania, a inni nie mają takich predyspozycji, w związku z tym prześladowania ich nie spotykają. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Niemniej jednak mamy też takiego samego Boga i Pana i Duch Święty działa w naszych sercach. Duch Święty nas podnosi, krzepi. I Duch Święty wzmacniał go przez 14 lat więzienia. I tu jest zdjęcie, gdy on w końcu wyszedł z więzienia w 1964 roku. W międzyczasie miał 2,5 roku bodajże przerwy między dwoma uwięzieniami. I ten człowiek, pomimo gruźb ze strony bezpieki rumuńskiej, powiedział: ja nie pozwolę, żeby moje cierpienie w więzieniu, cierpienie mojej rodziny, żeby cierpienie tych setek i tysięcy ludzi, z którymi zetknąłem się w więzieniu, o których wiem, poszło na marne, żeby krew męczenników nie stała się posiewem Kościoła. I on powiedział: ja ogłoszę całemu światu, co dzieje się za żelazną kurtyną, bo w tamtym okresie na Zachodzie Nikt prawie nie wiedział o prześladowaniach. Nawet chrześcijanie dawali wiarę temu, co komuniści w oficjalnej propagandzie szerzyli na Zachodzie. I w 1966 roku Richard Wurmbrand, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, stanął przed Komisją Senatu Stanów Zjednoczonych i zeznawał tam na temat prześladowań, jakie spotykają chrześcijan za żelazną kurtyną. I w pewnym momencie jeden senator zapytał go: panie Wurmbrand, czy może pan podać jakiś dowód, ma pan jakiś dowód na to, że te prześladowania są? I Richard Wurmbrand wtedy ściągnął koszulę i pokazał kilkanaście śladów po torturach, jakie zadawali mu rumuńscy funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, na dowód, na potwierdzenie swoich słów. I tu widać między nimi jedna z tych blizn. Niektóre z nich były tak głębokie, że można było włożyć do nich kciuk. To zdjęcie i to wydarzenie zelektryzowało świat zachodni. To zdjęcie obiegło cały świat, było w gazetach. I od tego, od tamtej pory misja mająca na celu pomoc chrześcijanom prześladowanym zaczęła się rozwijać. I do tej pory ta misja i inne pokrewne działają na rzecz prześladowanych chrześcijan. I cierpienie jego i cierpienie tych, z którymi on cierpiał w Rumunii, nie poszło na marne. Ono przerodziło się teraz w misję, która działa na całym świecie i pomaga dosłownie wielu milionom chrześcijan na świecie. I niedługo potem on napisał książkę Torturowani z powodu Chrystusa. Historia tej książki jest zupełnie niezwykła. Jej powstania. Zwykle jak mamy wydać książkę, to zastanawiamy się, co mamy napisać, jak ona ma wyglądać. I szukamy redaktorów. A on w pewnym momencie usiadł do maszyny do pisania i zaczął wylewać swoje serce, swoje przeżycia. I pisał na starej maszynie do pisania przez 3 dni niemalże non-stop. I po 3 dniach książka była gotowa. I można by powiedzieć, no cóż, za szaleńczy sposób napisania książki, ale Bóg posłużył się tą książką, żeby otworzyć serca dosłownie milionów ludzi na całym świecie na rzeczywistość prześladowań. Do tej pory ta książka została przetłumaczona na ponad 70 języków i do dzisiaj jest rozprowadzana w krajach, gdzie panują prześladowania, jako świadectwo Kościoła prześladowanego, jako coś, co służy ku zachęcie prześladowanych braci i sióstr. I gdy było już niemal pewne, że Wietnam Południowy opanują komuniści z północy, tamtejsi pastorzy rozprowadzali tę książkę, zaledwie po kilku latach od jej wydania, rozprowadzali ją wśród swoich wiernych, aby przygotować ich na prześladowanie stron komunistów, bo w tej książce było świadectwo prześladowanego kościoła w kraju komunistycznym, tym szczególnie w Europie, zwłaszcza w Europie, w Rumunii. I kilka lat później tę książkę czytali już chrześcijanie, którzy wiedzieli, że za chwilę znajdą się w rękach pod panowaniem podobnego reżimu. Krew męczenników jest posiewem Kościoła. Dlatego właśnie jesteśmy głosem tych ludzi. Chcemy nim być, żeby ich świadectwo nie szło na marne, żeby ich świadectwo przeradzało się w nasz wzrost duchowy, żeby ich świadectwo przeradzało się w to, że Kościół będzie silniejszy, będzie się umacniał. Możemy być dumni z tych ludzi, możemy być dumni z tego, że mamy takich braci i takie siostry. I teraz krótka dygresja. Dla tych z was, którzy chcieliby otrzymywać od nas informacje na ten temat, rozprowadzamy taki bezpłatny biuletyn, w którym co mniej więcej 2 miesiące, 6 razy w roku informujemy o wydarzeniach na świecie. Rozprowadzamy też informacje e-maile, mamy stronę internetową i ten biuletyn jest tutaj dostępny, on jest bezpłatny, można wziąć go z półki. Jeśli ktoś z was chciałby otrzymywać go prosto do domu, to może wypełnić taką kartę kontaktową i przekazać ją mnie w czasie przerwy, czy później można wysłać ją na adres tutaj pocztą. To zdjęcie też jest bardzo poruszające, ponieważ kiedy komuniści w Rumunii, którzy powiedzieli Wurmbrandowi: słuchaj, możesz wyjechać na zachód i możesz sobie mówić o Chrystusie, ale nie mów nic na nasz temat. A ich groźby nie były bezpodstawne, ponieważ zdarzały się przypadki, że porywali dysydentów rumuńskich spoza granic Rumunii, przewozili ich z powrotem do Rumunii i osadzali w więzieniu. W Rumunii prześladowania były straszliwe, jedne z najkrwawszych w całym bloku sowieckim. To nie bez powodu było tak, że w każdym praktycznie kraju sowieckim, z obozu sowieckiego tutaj w Europie upadek komunizmu przebiegł bezkrwawo. Nawet Związek Radziecki praktycznie rozpadł się bez jakichś wielkich wydarzeń, turbulencji. Natomiast w Rumunii była krwawa rewolucja. Pochłonęła kilkaset osób, ofiar śmiertelnych. Wszyscy byliśmy tego świadkami. Nie jest przypadkiem to, bo tam prześladowania były strasznie krwawe i reżim był bardzo brutalny. Wurbrand wyjechał na zachód i od samego początku głosił Ewangelię, ale mówił też prawdę na temat komunizmu. Komunizm upadł i on wrócił z żoną do Rumunii. Nie na stałe, ale odwiedził Rumunię. I teraz jest w celi, w której był przetrzymywany jako więzień. To była izolatka. Nie miał kontaktu z otaczającym światem. Strażnicy specjalnie chodzili w obuwiu podbitym filcem, żeby nie wydawali żadnych dźwięków, żeby on był całkowicie odosobniony. I tam spędził kilka lat. Właśnie w tej celi głosił kazania dla Boga. I mówi, i dzieli się świadectwem. To jest ujęcie z filmu nakręconego, gdy on był w tym więzieniu. Jeszcze wydarzyła się jedna niezwykła rzecz. Gdy on był w więzieniu w Rumunii, modlił się o to, żeby w Rumunii można było swobodnie publikować literaturę chrześcijańską, rozprowadzać książki chrześcijańskie i Biblię. I gdy upadła komuna, misja, którą on założył, założyła tam księgarnię i drukarnię. I po pewnym czasie potrzebny był magazyn. W tym czasie więzienie, które było pod Wielkim Pałacem Czałczesku, zostało opróżnione i zamienione na powierzchnie magazynowe do wynajęcia. I władze udostępniły pomieszczenia na książki chrześcijańskie drukowane przez misję prowadzoną przez Wurbranda właśnie tam w tych podziemiach. On o tym nie wiedział. Gdy przyjechał do Rumunii, pokazano mu miejsce, gdzie są przetrzymywane te książki, gdzie jest ten magazyn. I to było dokładnie, to była cela, w której on był więziony. Dlatego to jest napisane: człowiek, który przeżył swoich prześladowców. Ale nie wszyscy chrześcijanie przeżyli swoich prześladowców. Niemniej jednak ich cierpienie nie poszło na marne. I za przykład niech posłużą nam Chiny. Dużo mówimy o Chinach, oglądamy filmy o Chinach, czytamy książkę Człowiek z nieba. My też informujemy o Chinach, są świadectwa z Chin. Fascynujemy się przebudzeniem w Chinach, mówimy coś niezwykłego. W Chinach jest dwa razy więcej wierzących niż Polaków w Polsce. Ale jeśli byśmy się przyjrzeli historii Kościoła w Chinach, to zobaczylibyśmy, że słowa Tertuliana, że krew męczenników jest posiewem Kościoła, wypełniły się tam. To przebudzenie nie wzięło się znikąd. Chrześcijaństwo dotarło do Chin już kilka stuleci po Chrystusie. Najpierw byli tam nestorianie, potem różnymi torami przebiegała historia chrześcijaństwa w Chinach. Wielu chrześcijan straciło tam życie za wiarę. Nestorian, katolików, potem protestantów. Ja chciałem nawiązać do wydarzeń począwszy od drugiej połowy XIX wieku. Od połowy XIX wieku. Walter Lowry był pierwszym męczennikiem tak naprawdę protestanckim w Chinach. Wyjechał na misję i został zamordowany przez piratów. Piraci go zajęli statek, którym płynął, i wyrzucili go za burtę. I w 1845 roku, 5 lat później, jego ojciec napisał książkę wspomnienia o swoim synu, misjonarzu w Chinach. I ludzie zaczęli czytać tą książkę. I wielu czytelników poświęciło swoje życie Chrystusowi, czytając tę książkę. I jego krew stała się posiewem. Kolejny przykład, oczywiście nie podajemy wszystkich. Mord w Huasang. W 1895 roku doszło do pierwszego masowego mordu na chrześcijanach, na misjonarzach chrześcijańskich w Chinach. 9 misjonarzy zostało brutalnie zamordowanych. W Chinach narastała niechęć do obcokrajowców i chrześcijaństwo było kojarzone z agresją imperializmu. Nawróconych Chińczyków uważano za ludzi, którzy wysługują się imperializmowi, którzy dla potrzeb materialnych, dla zaspokojenia potrzeb materialnych przyjmują chrześcijaństwo. I niechęć do świata zachodu przekładała się oczywiście na niechęć, nienawiść do misjonarzy. W Chinach powstawały też tajne stowarzyszenia, które miały na celu właśnie walkę z misjonarzami, z Zachodem, z infiltracją Zachodu. I przedstawiciele właśnie takiego stowarzyszenia, jednego z takich stowarzyszeń zaatakowali tych misjonarzy. Wśród 9 ofiar były 2 siostry, Eleonora i Elizabeth Saunders. One zostały zamordowane. Ich matka uznała to męczeństwo za zaszczyt i sama potem pojechała do Chin, żeby zająć ich miejsce. Krew męczenników jest posiewem Kościoła. Flora Codrington była jedyną dorosłą osobą, która przeżyła ten mord. Została ranna, wyjechała do Anglii, tam została poddana leczeniu. Gdy wróciła do sił, pojechała z powrotem do Chin, żeby głosić Ewangelię. I jej świadectwo zrobiło tak ogromne wrażenie na Chińczykach, że tysiące osób nawróciło się. Niedługo potem doszło do powstania bokserów. To zostało ono zorganizowane przez tajne stowarzyszenie chińskie, wzniecone przez tajne stowarzyszenie chińskie, które miało na celu właśnie walkę z Zachodem, walkę z obcokrajowcami w Chinach. Za cel ataków postawiono sobie oczywiście też chrześcijan, szczególnie misjonarzy, którzy tam działali, ale też wszystkich Chińczyków, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. W ciągu 2 lat ponad 30 tysięcy chrześcijan zostało brutalnie, bestialsko zamordowanych. Jeżeli bokserzy atakowali, to wyrzynali w pień. Napadali, mordowali. To powstanie zostało powstrzymane jedynie dzięki interwencji sił międzynarodowych. Metodyczne niszczenie, tępienie, eksterminacja chrześcijan. Kilkuset zachodnich misjonarzy zostało zamordowanych. Mordowano kobiety, dzieci, wszystkich. Ale jaki był tego owoc? Wcześniej chrześcijan nazywano ryżowymi chrześcijanami i zarzucano Chińczykom, którzy się nawracali, że nawracają się dla pieniędzy, że z powodów materialnych. Gdy mieszkańcy Chin zobaczyli, że ci chrześcijanie, których oni nazywali ryżowymi, są gotowi oddać życie za wiarę, ich oczy się otwarły i zrozumieli, że tu jest coś więcej. I zaraz po zakończeniu powstania bokserów doszło do wielkiego przebudzenia w Chinach. Jeden misjonarz z prowincji Jiangxi odnotował 20 tysięcy nawróceń w roku 1901-1902. Kościół protestancki w Chinach w ciągu 6 lat po powstaniu bokserów podwoił się, nawet więcej niż podwoił, a kościół katolicki podwoił się w ciągu 10 lat. Właśnie po tych wydarzeniach krew męczenników jest posiewem Kościoła. I David Barat, australijski misjonarz, który również poniósł śmierć męczeńską, napisał tak: nasza krew może stanowić prawdziwe centrum, fundamentu, a Królestwo Boże będzie powiększać się w tym kraju. To są słowa, które padły na przełomie XIX i XX wieku, bracia i siostry. David Barat, australijski misjonarz, spojrzał na to, co dzieje się w Chinach, zobaczył tysiące męczenników, sam był gotów ponieść śmierć męczeńską i powiedział prorocze słowa: Królestwo Boże będzie poszerzać się w tym kraju. I odpowiedzcie mi, czy te słowa się wypełniły? Odpowiedzcie mi, czy jesteście gotowi wraz ze mną powiedzieć: Królestwo Boże będzie poszerzać się w Polsce? Ale czy jesteśmy gotowi iść za naszym Panem, który jest Panem prześladowanych, który sam był prześladowany? Później chrześcijanie ginęli z rąk najróżniejszych bandytów, bo bezprawie zaczęło się szerzyć w Chinach. Ginęli z rąk Japończyków, którzy rozpoczęli inwazję na wschodnie tereny Chin, na wschodnie prowincje Chin. Ginęli z rąk komunistów, bo od 1928 roku wybuchła wojna domowa. Komuniści pod przywództwem Mao Zedonga chcieli przejąć władzę w Chinach i ta wojna domowa trwała ponad 20 lat. Ginęli z powodu głodu i zarazy. 1 października 1949 roku została proklamowana Chińska Republika Ludowa. Komuniści doszli do władzy. Mao Zedong powiedział tak, jedno jest pewne. Każdy, kto chce sprzeciwiać się partii komunistycznej, musi być gotowy na to, że zostanie starty na proch. Wszyscy misjonarze zachodni zostali wyrzuceni z Chin. Chrześcijanom nakazano przynależność do państwowego kościoła, który był obłożony restrykcjami. Wszyscy, którzy się temu przeciwstawiali, zostali aresztowani. A o co prosili chińscy wierzący misjonarzy, którzy przymusowo opuszczali Chiny? Prosimy tylko, abyście się za nas modlili, gdy będziemy stawiać czoła tej burzy. Nigdy nie możemy my umniejszać znaczenia naszych modlitw, drodzy bracia i siostry. I dzisiaj będziemy się modlić o naszych prześladowanych braci i siostry. Po tym wykładzie, bezpośrednio po nim, będziemy mieć czas uwielbienia i modlitwy. Trochę zmieniliśmy porządek. Ale pomyślcie o tym, to są fakty historyczne. Oto staje przywódca Mao Zedong i mówi, chrześcijaństwo będzie starte na proch, parafrazuję jego słowa. A chrześcijanie w Chinach, którzy zostają tam bez swoich duszpasterzy, bez umiłowanych misjonarzy, bez tych, którzy przynieśli im Ewangelię, którzy byli dla nich wsparciem, którzy zostaną odcięci od wszelkiego wsparcia z Zachodu, całkowicie odcięci. Oni mówią tylko jedno, módlcie się za nas. Módlcie się za nas. Modlitwa ma wielką moc. Przebudzenie nie bierze się znikąd. Przebudzenie rodzi się tam, gdzie ludzie są gotowi oddać życie za Chrystusa, gdzie ludzie są gotowi iść za barankiem tam, gdzie On ich prowadzi, gdzie ludzie są gotowi modlić się, pościć i żyć dla Boga na 100%. I czasami może to zająć wiele pokoleń. I czasami dane pokolenie może nie doczekać tego. Tak jak Jezus powiedział do apostołów, ja posłałem was, abyście zbierali żniwo nad tym, nad czym żeście się nie trudzili. Inni się trudzili, a wy zbierzecie żniwo. Kim byli ci inni? To byli ludzie, którzy czekali na przebudzenie, którzy mówili, modlili się, pragnęli mówili, i chcieli. Dlaczego jeszcze się nie nastąpiło? Ale oni byli siewcami i oni mieli siać. I potem przyszła pora żniwa. Ale Jezus dodał, że w niebie, ja to parafrazuję, siewca i żniwiarz będą się razem radować. Jednym z wrogów Chin, władzy chińskiej, był Watchman Nee, z pewnością wielu z was znany. Gdy go aresztowano, postawiono mu zarzut, że jest anarchistą i tygrysem imperializmu. Jego książki są powszechnie dostępne w Polsce, można je poczytać. Zobaczcie, co tygrys kapitalizmu napisał, o czym on pisał. Był bardzo znanym przywódcą chrześcijańskim w Chinach w tamtym czasie. Spędził w więzieniu 20 lat i zmarł w więzieniu, nie został wypuszczony z więzienia, chociaż odsiedział już swój wyrok. I na łożu śmierci drżącą ręką napisał kartkę, którą potem odnaleziono. I na tej kartce były słowa, Chrystus jest Synem Bożym, który umarł, by odkupić grzeszników i po trzech dniach zmartwychwstał. Jest to najwspanialsza prawda we wszechświecie. Umieram z powodu mojej wiary w Chrystusa. Rok 1972. W tym czasie w Chinach Mao Zedong rozpoczął i w 1966 roku trwającą 10 lat tak zwaną rewolucję kulturalną i główne hasło, które jest zapisane na tym plakacie brzmiało zniszczmy stary świat i stwórzmy nowy. I to oznaczało zniszczmy chrześcijaństwo. W tym czasie nawet kościoły państwowe zostały zamknięte. Liderzy kościołów państwowych, którzy wcześniej podpisali lojalki i zgodzili się na ograniczenia, też poszli do więzienia. Chrześcijaństwo miało zostać starte na proch. Wszelki ślad po chrześcijaństwie miał zniknąć. Tak samo po całym starym porządku. Wszystko miało być zmienione. Ale byli ludzie, którzy się nie ugięli. Lin Xiangao, czyli Samuel Lem, spędził ponad 20 lat w więzieniu od 1955 roku do 1978, z krótką przerwą. To był pastor, który nie zgodził się na przystąpienie do kościoła oficjalnego. Został zamknięty i proponowano mu, wypuścimy cię, jak tylko się zdecydujesz na to, że będziesz w kościele, który my kontrolujemy. On powiedział, nie, dziękuję bardzo. Wyszedł w 1978 roku, dwa lata wcześniej, zmarła jego żona. I w mieście Guangzhou dalej podjął się pracy w swoim kościele. Chociaż był nękany, szykanowany, stał się zarazem tak znany, że dygnitarze zachodni przyjeżdżali do jego kościoła. I władze nie wiedzą, co z nim zrobić. Jego kościół wygląda tak, że ma kamienicę i ma kilka pięter i takie wąskie sale. I w jednej sali odbywa się nabożeństwo, gdzie jest, powiedzmy, mówca i wszystko się dzieje, a w innych salach są ekrany telewizyjne i ludzie wypełniają ten budynek. Władze boją się zamknąć ten kościół, boją się wsadzić go do więzienia, bo on się stał już żywą legendą. Co możesz zrobić z człowiekiem, który był 22 lata w więzieniu i dalej nie poddał się reedukacji? Ale formy prześladowań polegają na tym, że na przykład robią nalot na jego kościół i zabierają mu cały sprzęt. No, potem on odbudowuje to, co stracił i za jakiś czas znowu. I taka jest zabawa. Ale on powiedział tak, prześladowanie jest dobre dla kościoła. I dodał, im więcej prześladowań, tym większy wzrost. Myślę sobie, skąd tak duże przebudzenie w Chinach? Jeżeli są ludzie, którzy są gotowi spędzić w więzieniu ponad 20 lat za wiarę w Chrystusa i wychodzą umocnieni, to odpowiedź, myślę, jest dosyć oczywista. To świadectwo promieniuje tak bardzo, że kruszy nawet bardzo zatwardziałe serca. Kolejnym bohaterem wiary jest Allen Yuan. Ten także należał do pastorów, którzy nie ugięli się pod presją władzy chińskiej. I został skazany na dożywocie w 1958 roku i spędził prawie 22 lata w obozie pracy przy granicy ZSRR. Został wypuszczony w 1979 roku. W czasie pobytu w więzieniu jego żona w tym czasie musiała sama wychowywać liczną rodzinę. Na duchu podtrzymywały go dwie pieśni. Psalm 27, który zaczyna się od tych Pan światłością i zbawieniem moim, tak? Kogóż mam się lękać? Cóż może mi uczynić człowiek? I druga pieśń, Stary Szorstki Krzyż. Może te moglibyśmy zaśpiewać przy okazji, bo te chyba znamy. W 2003 roku w jego kościele w Pekinie odbyły się chrzty. Jednego dnia publicznie ochrzcił wbrew prawu 397 osób, a innego 486. Gdy zmarł, władze chińskie obawiały się, że dojdzie do jakiejś wielkiej manifestacji. Nie chciały do tego dopuścić. Chciały ukryć ten fakt. Ale wiadomo, chrześcijanie dowiedzieli się o tym i tysiące ludzi zaczęło napływać na jego pogrzeb. I w końcu władze przerażone tym zablokowały cały rejon, w którym odbywał się pogrzeb, żeby nie dopuścić więcej ludzi na tę uroczystość. Kolejna żywa legenda. Prześladowcy tak naprawdę w pewnym sensie często działają przeciwko sobie. Prześladują Kościół aż do momentu, gdy Kościół staje się żywą legendą, gdy wierzący chrześcijanie stają się żywą legendą. I potem są już poza zasięgiem. Krew męczenników jest posiewem Kościoła. Pewien chrześcijański lider z Chin powiedział tak. Chiny są rozwijającą się potęgą. Mają silną armię i broń nuklearną. Wysyłają ludzi w przestrzeń kosmiczną, ale nie są w stanie powstrzymać Biblii. Nikt nie zdoła powstrzymać Słowa Bożego. To jest wiara, która przyświeca naszym braciom w Chinach. I ta wiara powinna też nam przyświecać, drodzy bracia i siostry. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, jak wielką moc ma Słowo Boże. Tak, może nie widzimy rezultatów swojej pracy i trudu, takich, jakich chcielibyśmy, ale mamy w swoim ręku Słowo Boże, które ma wielką moc. Tak, i może nas można powstrzymać, może nas można zniechęcić. To prawda, jesteśmy słabymi ludźmi, ale Słowa Bożego nikt nie jest w stanie spętać ani powstrzymać, więc wytrwale głośmy to Słowo. Bądźmy wierni Chrystusowi i wierni Ewangelii. Potem były kolejne fale prześladowań. W 1983 roku, gdy po śmierci Mao władze chińskie rozluźniły trochę swoją politykę, zaczęła szerzyć się przestępczość. W związku z tym opracowano program Yanda, który miał na celu zdławienie przestępczości. I przy okazji zdławienie chrześcijan, bo to też byli przestępcy. I zaczęły się masowe prześladowania chrześcijan, o których mogliście przeczytać też, to już ten okres obejmuje książka Człowiek z nieba. W 1989 roku znane wydarzenie na placu Tiananmen. Komuniści pokazali swoją prawdziwą twarz, prawdziwe oblicze, gdy zmasakrowali setki, jeśli nie tysiące studentów bezbronnych. W tym okresie również spadły kolejne prześladowania na chrześcijan. W 1996 roku ten program Yanda został ponownie podjęty. I znowu to kolejna fala prześladowań wymierzona w chrześcijan. W 2001 roku, gdy nastąpił atak na World Trade Center, Chiny zaczęły walczyć z terrorystami. A chrześcijanie to kto? Tak samo w Rugludu, tak samo podejrzani. I naciski na chrześcijan się zwiększyły. To właśnie w tym okresie Li Ying została skazana na karę śmierci. A obecnie propaganda oficjalna szerzy informację, że chrześcijanie to jest kult zła. Przestrzega przed nimi. A kult zła trzeba oczywiście tępić, trzeba ograniczać jego wpływy. I w dalszym ciągu chrześcijanie są narażeni w tym kraju na wielkie niebezpieczeństwo. A dlaczego sytuacja się zmieniła? Nie jest tak źle, jak było. Bóg odpowiada na modlitwy, a poza tym chrześcijan jest za dużo. Do pewnego rejonu w Chinach przyszła dyrektywa władz, że należy aresztować wszystkich chrześcijan. Odpowiedź była taka: nie jesteśmy w stanie tego zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, chrześcijan jest za dużo, a po drugie są naszymi najlepszymi pracownikami i robotnikami. I to też jest znamienna cecha chrześcijaństwa w Chinach. Oni są przede wszystkim wierni Bogu, ale w tych wszystkich sferach, w których mogą, są lojalni wobec władzy państwowej. Są dobrymi pracownikami, błogosławią, modlą się o swoich przywódców. I nie są, nie pałają żądzą zemsty. Przykład z ostatniego okresu. Tych prześladowań, na jakie chrześcijanie tam są narażeni, nie ma może takiego metodycznego prześladowania. Na pewno takiego nie ma, jak w czasach rewolucji kulturalnej, ale zdarzają się takie przypadki. Yang Zongxiu, matka, 34-letnia kobieta, matka 4-letniego synka, żona, poszła ze swoją teściową na targ w pewnej wsi w Chinach i rozdawała broszury. 17 czerwca 2008 roku została aresztowana razem ze swoją teściową i potem była brutalnie przesłuchiwana przez całą noc. I na drugi dzień jej teściowa dowiedziała się, że jej synowa zmarła z przyczyn naturalnych. I władze chciały skremować jej ciało. Teściowa też była osadzona w tym areszcie i w czasie jednej z przerw między prześladowaniami jej synowa mówiła jej, że jest brutalnie prześladowana, że wyrywają jej włosy z głowy, że ją biją. I rodzina nie zgodziła się na kremację, domagała się sekcji zwłok i w czasie sekcji zwłok jej szwagierka potajemnie robiła zdjęcia. I okazało się, że jej ciało było pośniaczone i było pewne, że ona zmarła w wyniku obrażeń, jakie poniosła w czasie przesłuchania, a była zupełnie zdrową kobietą, zanim została aresztowana. I cała sprawa by ucichła, gdyby jej rodzina z narażeniem życia nie wykonała tych zdjęć. I w ten sposób reżimy bardzo często działają. I chrześcijanie w Chinach w dalszym ciągu są narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. I dlatego tak ważne jest, abyśmy się o nich modlili, tak ważne jest, abyśmy ich wspierali i tak ważne jest, abyśmy nie słuchali oficjalnej propagandy, która próbuje nam mówić, że prześladowania się już skończyły. One się nie skończyły. One zelżały i zmieniły swoją formę, swoją postać. Natomiast w dalszym ciągu władza najchętniej zepchnęłaby chrześcijan na całkowity margines życia. 74 Cheng Yang Mao, który niedawno został aresztowany i został pobity w więzieniu, brutalnie pobity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, powiedział do swojej córki takie słowa: módl się za mnie, cierpieć dla Chrystusa to zaszczyt, nabierz otuchy, ponieważ Pan jest ze mną, moje łańcuchy poszerzą Królestwo Boże. Módl się za mnie, moje łańcuchy poszerzą Królestwo Boże. Cierpienie dla Chrystusa nigdy nie idzie na marne. Ja wierzę głęboko, że całe niebo jest poruszone tym, gdy ktoś cierpi w imię Chrystusa. I wierzę głęboko, że takie cierpienie porusza niebo do działania jak nic innego. Bóg utożsamia się ze swoim ludem. Zastanawiam się, czy Jezus nie wyszedł na spotkanie Saula dlatego, że Szczepan umierał tak, jak umierał. Jezus widział, bo wstał specjalnie, żeby się temu przyjrzeć, jak umiera Szczepan. Widział nienawiść i zawiść i zło w sercu Saula i powiedział, muszę coś z tym zrobić, to nie może pójść na marne. Odpowiem na modlitwę Szczepana. Wybaczę grzechy Saula i uczynię z niego największego prawdopodobnie z apostołów, jacy chodzili po tej ziemi. Kto wie, być może jak Jezus podniósł się ze swojego miejsca przy prawicy Ojca, gdy Szczepan umierał, to może już nie usiadł, ale wyruszył na drogę do Damaszku i czekał tam na Saula. Moje łańcuchy poszerzą Królestwo Boże. I teraz jeszcze krótkie świadectwo z Wietnamu. Pastor Han Van Truong, kolejny wróg ludu. Wcześniej był już w więzieniu, ale nie nauczył się wiele. I władza wpadła na pomysł, że zamkną go w szpitalu psychiatrycznym. Bo wierzy w Boga, no to najlepiej tam będzie miejsce dla niego. To jest też typowa metoda stosowana przez reżim komunistyczny. Zamykanie dysydentów w szpitalach psychiatrycznych. Wszystko miało być zrobione potajemnie, ale nasza misja australijska dowiedziała się o tym, gdzie on został umieszczony. Potajemnie zrobiono zdjęcie tego szpitala psychiatrycznego, przygotowano widokówkę ze zdjęciem tego pastora, ze zdjęciem tego szpitala i z napisem po wietnamsku i po angielsku, dlaczego ten człowiek został uznany za obłąkanego, bo wierzy w Boga. I zostało wydrukowanych wiele tych pocztówek, zostały one rozesłane do innych misji na świecie i nagle z całego świata dokładnie na adres tego szpitala przychodziły takie widokówki. Całymi workami. Władza była tak zakłopotana, nie wiedziała, co z tym zrobić, że wypuścili go. Ale co on robił w szpitalu psychiatrycznym? Jak dzieliłem się tym świadectwem tam na południu Polski, w Wiśle, był na sali Jerzy Marcol, może go znacie, on prowadzi stowarzyszenie, biblijne stowarzyszenie misyjne i powiedział, że jak jego zamknęli komuniści 25 lat temu w szpitalu psychiatrycznym, bo nie chciał, bodajże nie chciał służyć w armii z powodu swoich przekonań, to był okres stanu wojennego i nie chciał służyć z powodu swoich przekonań w armii komunistycznej, to mówi, że ten szpital wtedy psychiatryczny wygląda dokładnie tak jak ten. Czyli my jesteśmy jakieś 25 lat do przodu. W takich warunkach był on przetrzymywany, ale tam głosił Ewangelię i tam nie spotkał ludzi obłąkanych, którzy nie są w stanie nic zrozumieć. Tam spotkał gro ludzi, którzy zostali osadzeni tak jak on i dzielił się z nimi Ewangelią i ludzie się zaczęli nawracać. Powstała społeczność, modlili się razem, wielbili Boga i chrzcił ich w takich warunkach. Tam w szpitalu psychiatrycznym, w międzyczasie. I o to właśnie chodzi. On się zajmował tym, czym się miał zająć, czyli głosił Ewangelię. Inni na świecie zajmowali się tym, czym mieli się zająć, czyli wysyłali pocztówki. Bóg się zajął tym, czym się miał zająć i w odpowiednim czasie doprowadził do jego uwolnienia. Ale w międzyczasie miał dla niego plan właśnie w tym szpitalu psychiatrycznym. I kiedy wyszedł, przekazał jedynie jedno poselstwo. Potrzebujemy więcej Biblii. Chrześcijanie w krajach prześladowanych, w krajach, gdzie są prześladowania, znają wartość Słowa Bożego. I ta wartość Słowa Bożego nie ogranicza się do jakiejś wybranej grupy ludzi. Pamiętam, jak Tom White mówił mi, jak był w Wietnamie, podszedł do niego w tym momencie ksiądz katolicki i ze łzami w oczach, drżącym głosem mówił mu, czy mógłbyś mi dać 10 Biblii, bo od lat nie mieliśmy Biblii. Ci chrześcijanie wiedzą, jak wielką wartość ma Słowo Boże, które gdzieś leży zakurzone. I powiem wam, drodzy bracia i siostry, jestem głęboko przekonany, że wiele naszych problemów, z którymi się borykamy, już dawno byłoby rozwiązanych, gdybyśmy pozwolili temu Słowu mówić do nas z całą siłą, z całą mocą, jaka jest w nim zawarta. Gdybyśmy je poważnie traktowali, gdybyśmy się nim karmili na co dzień. Gdybyśmy wiedzieli, jak wielka moc jest w tym Słowie. Diabeł robi wszystko, żeby przyćmić nasz umysł, przyćmić nasz wzrok, żebyśmy nie dostrzegali tego, jak wielka moc jest ukryta w tym słowie. Prześladowcy o tym wiedzą i dlatego stosami palą Biblię. Zakazują jej druku, zakazują jej rozprowadzania. Bo widzieli już nie jeden reżim, który został obalony z powodu mocy Słowa Bożego. I powiem tobie, bracie i siostro, być może jesteś tutaj, być może walczysz z grzechem, być może grzech ma przejął kontrolę nad twoim życiem i czujesz się pod jakimś reżimem. Słowo Boże może obalić ten reżim. Ale ono musi mieć dostęp do ciebie. Ono musi być żywe w tobie. Jeszcze świadectwo z Kolumbii, Russell Stendhal. Miałem przywilej poznać tego człowieka. On od kilkudziesięciu lat jest misjonarzem w Kolumbii. Właśnie na tych terenach najbardziej niebezpiecznych. W latach 80. został porwany przez partyzantów FARC i kilka miesięcy przetrzymywany przez nich w niewoli. Nie ugiął się i razem ze swoją rodziną służy tam przez te wszystkie lata. Teraz przyłączyła się do niego jego córka, w różnych wyjazdach jeżdżą razem. Też mogłem ją poznać. Młoda dziewczyna i ona jeździ ze swoim ojcem i nie boi się głosić Ewangelii w najtrudniejszych miejscach. Niektóre tereny Kolumbii są tak bardzo niedostępne z powodu górzystego terenu i tego, że toczą się tam walki. Ten teren jest kontrolowany przez jakieś ugrupowanie paramilitarne, że można dotrzeć tam tylko samolotem. I on samolotem lata nad tymi terenami i zrzuca materiały chrześcijańskie w różnych miejscach. Tam, gdzie są jakieś domostwa. I to jest ślad po kuli, z broni, którą ostrzeliwano jego samolot, gdy przelatywał. A tak właśnie wygląda współczesny misjonarz. Noktowizor. I samolot. I zrzuca Ewangelię i inne materiały. I on ma kontakty poprzez głoszenie Ewangelii ze wszystkimi stronami tego konfliktu. I mamy tutaj na wystawie Biblię, którą dostałem od niego taką w barwach takich wojskowych, ochronnych. I ta Biblia jest specjalnie drukowana po to, żeby rozdawać żołnierzom na tych terenach. I on dociera do najróżniejszych miejsc, dociera do wszystkich stron konfliktu, rozdaje im materiały chrześcijańskie, Biblię, książki. I o tragedii tych terenów świadczy to, że zdarza się, że po konflikcie między, powiedzmy, wojskami rządowymi a partyzantami FARC, gdy ciała są zbierane, okazuje się, że w plecaku partyzanta z FARC jest dokładnie ta sama literatura, którą miał żołnierz w armii rządowej. I jedno jest pewne. Jedyna droga do pokoju w tym terenie i wszędzie, gdzie indziej, to jest droga poprzez Ewangelię. Nikt inny tam nie zaniesie pokoju. I ten człowiek z narażeniem życia to robi. Gdy się z nim rozmawia, to jest taki zwykły człowiek, prosty, cichy. Ale ma wielką pasję. Mam nadzieję, że udało się go kiedyś do Polski sprowadzić. To jeszcze jest poruszające świadectwo. To zdjęcie też tu jest na wystawie. Aleks i Ismael. Ismael był dowódcą oddziału FARC. Jak każdy dowódca był odpowiedzialny za śmierć wielu ludzi. Kiedyś Aleks z grupą robotników jechał autobusem na plantację do pracy i oddział dowodzony przez Ismaela zatrzymał ich. Wyprowadzili ich z autobusu, około 20 osób. Związali ich, położyli ich na ziemi i bestialsko zamordowali. Aleks wiedział, że zbliża się jego kres i zaczął po prostu śpiewać pieśni chrześcijańskie. I został również postrzelony w głowę i partyzanci myśleli, że nie żyje, ale przeżył jako jedyny spośród tych wszystkich robotników, ale stracił wzrok i lewe oko zupełnie i wzrok jest niewidomy. Minęło kilka lat, Ismael został aresztowany, znalazł się w więzieniu i nawrócił się. I potem spotkał się z Aleksem i w rozmowie okazało się, że on był tym dowódcą odpowiedzialnym za kalectwo Aleksa i za śmierć tych wszystkich ludzi. Aleks mu wybaczył i teraz jest jego przewodnikiem duchowym. Krew męczenników jest posiewem Kościoła. Takich świadectw napływa tak dużo, że aż nie sposób ich ogarnąć. Gdy przygotowywałem te prezentacje, to było mi, powiem szczerze, tak ciężko, bo było dużo więcej zdjęć i wiedziałem, że za każdym z tych zdjęć stoi człowiek, stoi jego życie i musiałem wybrać, o kim powiem, o kim nie powiem. Ale jestem wdzięczny Bogu, że On o nich wszystkich pamięta i w niebie, w galerii sławy są wszystkie te zdjęcia i nawet zdjęcia tych, o których my się nigdy nie dowiemy. I na zakończenie tej części powróćmy jeszcze do tego, o czym mówiliśmy na początku pierwszego wykładu. Czy ta sprawa jest tak naprawdę odległa? Czy prześladowania nas nie mogą spotkać? Czy nie dotrą do naszych drzwi? Jezus powiedział, spodziewajcie się prześladowań. To ta nazwa, ta flaga i te twarze brzmią, wyglądają znajomo. Kanada. Raj na ziemi, tak? Wolny kraj. Żyć, nie umierać. Ale dla chrześcijan sprawy zaczynają przybierać tam inny obrót. Zresztą podobnie jak w wielu krajach zachodnich. Tak jak już powiedziałem, wszelkie ideologie, religie, które uzurpują sobie prawo do tego, żeby dominować na jakimś terenie, będą zwalczać chrześcijaństwo. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, być może najpoważniejszym, przed jakim stajemy w świecie szeroko rozumianym zachodnim, do którego teraz Polska należy, jest ideologia świecka, której forpocztą teraz jest homoseksualizm. Homoseksualiści, lesbijki, którzy domagają się swoich praw kosztem praw innych. Nie chcę tu siać nienawiści wobec jakiejkolwiek grupy społecznej, ale prawda jest taka, że ta grupa, zyskując swoje prawa, domagając się swoich praw, ogranicza nasze prawa. Scott Brocky, właściciel drukarni w Toronto, odmówił wydrukowania materiałów dla organizacji, którą uważał za promującą homoseksualizm. Został pozwany za to do sądu. Był ciągany po sądach. I ostatecznie zapadł wyrok, wedle którego uznano, że on nie ma prawa odmówić druku dla jakiejś organizacji, ale może odmówić drukowania czegoś, co jest sprzeczne z jego poglądami. Ale pomyślmy o tym. Przed jakimi wyzwaniami zaczynają stawać chrześcijanie? Chris Kempling, nauczyciel z Kolumbii Brytyjskiej, otrzymał surową naganę za to, że opublikował swoje przekonania na temat homoseksualizmu. Zapewne słyszeliście o tym, co kilka lat temu wydarzyło się w Szwecji. Pastor zielonoświątkowy Åke Green w małym wiejskim kościółku głosił kazanie z listu do Rzymian rozdziału pierwszego i wypowiadał się tam negatywnie na temat homoseksualizmu i powiedział, że homoseksualizm jest rakiem, który toczy nasze społeczeństwo. Został pozwany do sądu i skazany na miesiąc więzienia w Szwecji. I sprawa oparła się aż o Sąd Najwyższy. Sąd apelacyjny odsunął ten wyrok i wtedy prokurator generalny, czy prokurator generalna, bo to była kobieta, złożyła apelację do Sądu Najwyższego, aby nie anulowano tego wyroku. I Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję sądu apelacyjnego. Te wydarzenia nie są już takie odległe od nas. One wielkimi krokami zbliżają się do naszych drzwi. Jeżeli będziemy chcieli być wierni temu słowu, które po raz kolejny podniosę, to musimy się liczyć, że spotkamy się ze sprzeciwem. Co będzie, jeśli Unia Europejska będzie chciała wprowadzić ustawę, wedle której kościoły, jeśli chcą działać oficjalnie, nie mają prawa nie dopuszczać homoseksualistów do ordynacji na duchownych? Czy zachowamy swoje kościoły, swoje organizacje, swój status, swoje budynki? Czy powiemy to, co wielu powiedziało już? Jeśli tak, to schodzimy do podziemia. Będziemy spotkać się po domach. Ale będziemy wierni Słowu Bożemu. Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Dlatego teraz, gdy będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy modląc się o naszych prześladowanych braci i siostry, zagłębili się też w swoje serca i pytali siebie, czy my jesteśmy gotowi na ten konflikt, który zbliża się do naszych drzwi. Czy jesteśmy gotowi być na tyle wyraziści w naszych przekonaniach i na tyle wyraziści w wierności Chrystusowi i Ewangelii, aby przeciwnicy Ewangelii mogli z łatwością wskazać na nas i powiedzieć, to ci, a nie inni. To właśnie oni. Żeby nie mieli wątpliwości, w co wierzymy. Żeby nie musieli się domyślać, po jakiej stronie stoimy. Wykorzystajmy ten czas modlitwy i uwielbienia właśnie ku temu.